Dzisiaj rano mieliśmy spotkanie modlitewne z braćmi. Modliliśmy się i Pan dał takie słowo. Słowo, które jest słowem zachęty w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. To jest taka znana historia. Jest tutaj opisane uzdrowienie człowieka, który był chromy, który był po prostu nie potrafił chodzić. Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00 i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekli: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Chodź. Takie słowo dostaliśmy, słowo zachęty, bracia i siostry. Czasami człowiek oczekuje od Boga jakiejś jałmużny, oczekuje czegoś, spodziewa się jakiejś pomocy, a zwróćmy uwagę, że Bóg daje daleko więcej niż to, o co prosimy i o co się modlimy, zgodnie z tym, co napisał Paweł w liście do Efezjan, że Bóg może dać daleko więcej niż to, o co prosisz i o co się modlisz. I tutaj Piotr mówi: srebra, złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa chodź. Ten człowiek nigdy w życiu nie chodził. Był kaleką i zaczął chodzić. On dostał tutaj cudowne uzdrowienie, a potem widzimy, że nawrócił się, dostał zbawienie, coś o wiele cenniejszego niż srebro i złoto, bracia i siostry. Ponieważ srebro i złoto, Biblia mówi o tym, że srebro i złoto, ta ziemia, wszystko, co jest na niej, to kiedyś przeminie, tego nie będzie. Apostoł Piotr mówi, że ziemia jest zachowana dla ognia, że ziemia i dzieła ludzkie spłoną. I te rzeczy, które tutaj ludzie podziwiali, nawet nie będą wspominane w Królestwie Bożym, gdzie ulice, Biblia mówi, ulice są ze złota i Biblia tak uczy nas. A więc jest przygotowane cudowne miasto dla tych, którzy miłują Pana, dla tych, którzy miłują Boga. Bóg ma o wiele, wiele więcej. Naprawdę jesteśmy dziedzicami, tak jak jest napisane, że wraz z Chrystusem również jesteśmy dziedzicami tych dóbr, niebiańskich dóbr, z Królestwa Bożego, które pochodzą. Ale są to rzeczy niezniszczalne, są to rzeczy pewne i my jeszcze nie wiemy tak naprawdę, czym Bóg nas ubłogosławi w przyszłości. Jest powiedziane, jest tyle miejsc w Słowie Bożym, które mówią o tym w sposób bardzo konkretny i bardzo wyraźny, że człowiek jest istotą wieczną. Że człowiek, kiedy odchodzi z tego świata, są tylko dwa miejsca, idzie albo do miejsca wiecznego potępienia, albo czytamy o tym, że będzie częścią Królestwa Bożego, wieczna obecność Boga, Chrystusa i Jego świętych, wszystkich tych, którzy kochali Boga. Jest to tłum, którego nie można policzyć. Więc bracia i siostry, to wszystko, co jest najcenniejsze, jest dopiero przed nami. Jesteśmy naprawdę dziedzicami i Bóg o tym mówi w sposób bardzo wyraźny. Czy dajesz temu wiarę? Czy wierzysz w to? Przyjdzie dzień, że ujrzysz, że będziesz mógł to wziąć. To, co należy do ciebie. To, co Bóg przygotował tobie. Pan nikogo nie pominie, ale Bóg jest chętny i daje bez wypominania. Więc chciejmy powstać.
Chwała Panu. Chciałem się dzisiaj podzielić na temat modlitwy, na temat tej modlitwy, której Pan Jezus Chrystus uczył swoich uczniów. Jest to tak zwana modlitwa pańska. Ale na początku, zanim będziemy czytać tekst, to chciałbym powiedzieć o tym, czym modlitwa jest, a czym nie jest modlitwa. Na pewno modlitwa nie jest jakimś wyuczonym tekstem, czymś, co nauczymy się na pamięć, a potem bezmyślnie wypowiadamy. Tak jak myślę, wielu z nas doświadczyło tego kiedyś, że uczyliśmy się takich modlitw, właśnie takich formułek, regułek, a potem je po prostu klepaliśmy bezmyślnie. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to rodzice tak mówili, jakaś dobranocka, potem trzeba było zmówić tak zwany paciorek, pacierz i spać do łóżka, prawda? I klepało się po prostu ten pacierz, tą tak zwaną modlitwę pańską, bez żadnego zastanowienia, bez żadnego myślenia nad tym, co się wypowiada, aby po prostu jak najszybciej te słowa wypowiedzieć i już mieć spokój. A więc tym na pewno nie jest modlitwa, ale modlitwa jest to, jak wiemy, społeczność z Ojcem, społeczność z Bogiem. To jest relacja z Bogiem, to jest czas, kiedy my możemy przyjść do Boga, kiedy możemy mieć z Nim tą żywą relację, to spotkanie z Bogiem, kiedy możemy przed Nim wylewać swoje serce, kiedy możemy do Niego przychodzić, kiedy możemy do Niego wołać. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdział i 6 werset, czytamy, może nie otwierajmy, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi, módl się do Ojca. Więc my potrzebujemy takiego czasu, takiego oddzielenia, kiedy będziemy mogli przyjść do Pana, kiedy będziemy mogli trwać po prostu w modlitwie. Potrzebujemy tego w naszym życiu codziennym, w naszym życiu chrześcijańskim. I kiedy my do Pana wołamy, kiedy do Niego mówimy, to też oczekujemy tego, że Pan będzie do nas mówił, że Pan będzie odpowiadał na nasze modlitwy. I tak właśnie jest. Kiedy my do Pana wołamy, kiedy do Niego mówimy, to Pan odpowiada. Psalm 3 czytamy, głosem moim wołam do Boga, a On odpowiada mi ze świętej góry swojej. A więc to jest takie potwierdzenie w tym psalmie, że kiedy wołamy, to Pan nam odpowiada. I przeczytajmy ten tekst, jest to tekst z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział od 1 wersetu, możemy czytać. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczy uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ewangelia Łukasza, ktoś kiedyś powiedział, że jest to Ewangelia modlitwy. W Ewangelii Łukasza, w innych Ewangeliach nie ma mowy w pewnych fragmentach o modlitwie, jak Pan Jezus się modlił, a Łukasz w tych właśnie fragmentach zawarł to, że wtedy Jezus się modlił. Jest to na przykład zapisane, kiedy Pan Jezus wybrał 12 swoich uczniów, to w żadnej innej Ewangelii nie jest to napisane, ale w Ewangelii Łukasza jest napisane, że Jezus uczynił to po całonocnej modlitwie. W Ewangelii Łukasza jest też zapisane, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to On na krzyżu się modlił i modlił się za tych, którzy Go prześladowali. Także kiedy czytamy o przemienieniu Jezusa, to czytamy, że stało się to właśnie podczas modlitwy. A więc w tej Ewangelii jest, myślę, zawartych właśnie, są zawarte te szczegóły. Pamiętamy, że Łukasz to był lekarz, a więc lekarz to jest człowiek, który Wiecie, w tamtych czasach przygotowywał te wszystkie mikstury, on musiał być bardzo dokładny, bardzo skrupulatnie musiał dobierać te wszystkie potrzebne elementy do tego, żeby stworzyć jakiś lek. I Łukasz sam o tym pisze na początku Ewangelii. Ja, jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. A więc sam Łukasz tutaj pisze, że on to dokładnie od początku przebadał. A więc zapisał w swojej Ewangelii, myślę, bardzo dokładnie te rzeczy, które mógł słyszeć od naocznych świadków, od uczniów Pana Jezusa. I on zawarł właśnie w tych fragmentach to, że Pan Jezus bardzo często się modlił. I kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa i poprosili Go, aby On ich nauczył modlić się, to myślę właśnie to, że oni widzieli Jezusa modlącego się. Oni byli Jego uczniami i widzieli, jak ich mistrz często się modli, jak nieraz całe noce spędza na modlitwie przed Ojcem. Modli się. I myślę, że uczniowie to właśnie zauważyli i tego też zapragnęli, aby Jezus nauczył ich się modlić. Jezus podaje im ten tekst. Jest to, myślę, wzór takiej, myślę, nie wiem, klasycznej modlitwy. Są tutaj zawarte te najważniejsze elementy, myślę, modlitwy. I myślę, że nie jest to właśnie po to. Jezus im nie dał tego tekstu, aby oni się nauczyli tego na pamięć, a potem to wypowiadali. Oczywiście nie jest to nic złego, jeżeli ktoś wypowiada te słowa, jeżeli ktoś modli się tymi słowami. To oczywiście nie jest to nic złego. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się, kiedy te pierwsze dni po moim nawróceniu, kiedy poznałem Jezusa, to wiecie, jeszcze tak dokładnie nie wiedziałem, jak mam się modlić. Ale przyszło mi na myśl, żeby właśnie modlić się tą modlitwą. Tylko że wtedy moja modlitwa już wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy ja wypowiadałem te słowa, to ja się nad nimi zastanawiałem, co one znaczą. O co ja tak naprawdę się modlę do Boga. I myślę, że to Jezus właśnie chciał przekazać swoim uczniom. To, co jest zawarte w tej modlitwie. I czytamy tutaj na początku: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Myślę, że wielu z nas spotkało się z czymś takim, że ludzie mówią, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi. No bo Bóg stworzył człowieka i nazywają go swoim ojcem, dlatego że Bóg stworzył człowieka. Ale kiedy sięgniemy do Biblii, kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, kiedy sięgniemy do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału i przeczytajmy pierwszy rozdział, 12 i 13 werset. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc tutaj Słowo Boże nam wyjaśnia, że którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc nie to, że człowiek narodził się tutaj na ziemi i może nazywać Boga swoim ojcem. To nie ci są dziećmi Bożymi, ale Słowo nam tutaj mówi, że ci, którzy narodzili się z Boga, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i jako swojego Zbawiciela. Biblia naucza nas też w Ewangelii Jana o tym, że człowiek musi się na nowo narodzić. Trzeci rozdział Ewangelii Jana i trzeci werset czytamy, jak Jezus mówi: zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zaprawdę. Kiedy Jezus chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, coś, co jest bardzo takie ważne i istotne, to On wypowiadał te słowa: zaprawdę, aby zwrócić naszą szczególną uwagę właśnie na te słowa, które wypowiada. I tutaj Jezus mówi, Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi na nowo. Jezus rozmawiał wtedy z Nikodemem i Nikodem tego w ogóle nie rozumiał. Aż spytał się nawet Jezusa, czy człowiek musi na nowo wejść do łona matki, aby narodzić się. Ale Jezus mówił tutaj o narodzinach z ducha. Jezus mówił o tym, że człowiek rodzi się tutaj na ziemi jako cielesny człowiek, ale może narodzić się z ducha. Jest to autentyczny fakt, którego człowiek może doświadczyć. Ale kiedy się to dzieje? To się dzieje, kiedy człowiek przychodzi do Jezusa. Kiedy człowiek uznaje Jezusa swoim Panem, swoim Zbawicielem. Kiedy człowiek przychodzi i pokutuje ze swoich grzechów. Pokuta to znaczy to, że ja porzucam swoje grzechy. Że ja już nie chcę tak żyć dalej w swoim życiu. Że ja już nie chcę żyć swoim grzesznym życiem, ale chcę żyć po Bożemu. Chcę żyć tak, jak Słowo Boże mnie uczy. Chcę żyć czystym i świętym życiem, tak jak Bóg chce. Wtedy człowiek może narodzić się na nowo, kiedy naprawdę jako uniżony przyjdzie do Boga i poprosi Go. Panie, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Panie, ja nie chcę żyć swoim grzesznym życiem. Jezu, zbaw mnie. Bądź moim Panem i moim Zbawicielem. Wiecie, dla niektórych ludzi taka modlitwa wydaje się czymś takim głupim, prostym. Ale naprawdę Bóg jest wierny. Naprawdę Bóg odpowiada na taką modlitwę, kiedy człowiek szczerze przychodzi do Boga, kiedy człowiek przychodzi w uniżeniu do Boga i modli się w ten sposób. Jeżeli naprawdę chcesz zmiany swojego życia, jeżeli naprawdę chcesz narodzić się na nowo, jeżeli naprawdę chcesz ujrzeć Królestwo Boże, jeżeli naprawdę chcesz być dzieckiem Bożym, to nie patrz na swoje grzechy, nie patrz na to, co uczyniłeś w swoim życiu. Bo Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu. Jezus Chrystus jest tym, który nas zbawia. To nie nasze uczynki mogą nas zbawić. To nie to, że ja się poprawię i przyjdę do Boga już taki poprawiony, odnowiony, odświeżony i powiem, Panie, spójrz, teraz jestem już innym człowiekiem. Teraz nadaję się już do Twojego Królestwa, teraz mogę już być zbawiony. Nie. Przyjdź taki, jaki jesteś do Jezusa. Ze swoimi grzechami, ze swoimi winami. Wyznaj przed Nim swoje grzechy i swoje winy. A On Ci przebaczy, On obmyje Cię Twoją świętą krwią. Jeżeli naprawdę przyjdziesz i ze szczerego serca zawołasz do Jezusa. Bo szczerość jest przed Bogiem bardzo ważna. To nie jest, wiecie, tylko tak, że możemy przyjść i sobie taką modlitwę wypowiedzieć. Ale Pan patrzy na nasze serca i Pan widzi, kiedy przychodzimy do Niego i szczerze tego chcemy. A Bóg naprawdę odpowie. I Bóg sprawi, że narodzisz się na nowo i będziesz dzieckiem Bożym. I wtedy możesz przyjść i do Boga powiedzieć, Ojcze, Ojcze, dziękuję Ci za zbawienie. Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Za ten ratunek, który mam w Jezusie. Wróćmy do naszego tekstu z Ewangelii Łukasza. Dalej czytamy, święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Myślę, że to znaczy, że Bóg jest godzien. Bóg jest godzien tego, aby Go wywyższać. Bóg jest godzien, bo On jest ponad wszystkim. On jest godzien, aby Go wielbić, aby Go wywyższać. Święć się imię Twoje, bądź wywyższony, bądź uwielbiony. A więc Bóg jest ponad wszystkim. I dalej czytamy, przyjdź Królestwo Twoje. W objawieniu Jana, na samym końcu Biblii, możemy czytać, duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Duch i oblubienica. Oblubienica to jest Kościół, żywy Kościół Jezusa Chrystusa. I Kościół woła przyjdź. Jakiś czas temu dzieliłem się takim przeżyciem, które miałem odnośnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Czy my jako Kościół, czy my naprawdę tęsknimy za tym, żeby ten dzień nastał? Czy my naprawdę tęsknimy i oczekujemy tego dnia? Bo to nie ma być tak, że my to wiemy, że poznaliśmy to ze Słowa Bożego, że ten dzień nastąpi, ale naprawdę powinniśmy oczekiwać na ten dzień i naprawdę tęsknić tęskni za tym dniem, kiedy Jezus Chrystus powróci, kiedy Jezus Chrystus powróci po swój Kościół. Bo wtedy ujrzymy Jezusa twarzą w twarz. Wtedy spotkamy się z Jezusem, z tym, który nas umiłował. Z tym, do którego dzisiaj możemy się modlić, z kim możemy dzisiaj przebywać. To wtedy Go naprawdę ujrzymy. I to będzie cudowny i wspaniały dzień dla tych, którzy przyjęli Ewangelię, dla tych, którzy oddali swoje życie Bogu. To będzie naprawdę szczególny i cudowny dzień. Ale będzie to też dzień sądu. Będzie to też dzień sądu dla wszystkich ludzi na tej ziemi. I możemy czytać w objawieniu Jana, jest to 20 rozdział, i możemy czytać ten fragment o sądzie ostatecznym od 11 do 15 wersetu. Przeczytajmy. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni według, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Czytamy właśnie o sądzie ostatecznym. Przyjdzie ten dzień, kiedy Bóg zasiądzie na tronie sądu. Czytamy, widziałem wielki, biały tron. Ten biały tron to jest czystość, to jest sprawiedliwość Boża. I sąd ostateczny. Co oznacza sąd ostateczny? Sąd ostateczny to jest sąd, w którym już nie ma żadnego odwołania. W którym człowiek już nie będzie mógł posłać swojego adwokata. W którym człowiek już nic nie będzie mógł powiedzieć. Jeżeli zapadnie wyrok na tym sądzie, to będzie już ostateczny wyrok. I nie będzie od niego odwołania. Na tym sądzie stanie i biedak, i bogacz, i ten, kto dziś dysponuje na swoim koncie wielkimi miliardami. On stanie sam przed Bogiem. On nie pośle przed Boży tron swojego adwokata, swojego przedstawiciela. Nikt za nim się nie wstawi. Będzie to sąd ostateczny. I jest to rzeczywiście straszna, będzie to straszna chwila dla tych, którzy nie pojednali się z Bogiem. Którzy, kiedy słyszeli Ewangelię, odrzucili ją. Ale dziś jeszcze nie jest ten dzień. Dziś Bóg nie siedzi na tronie sądu. Dziś Bóg siedzi na tronie łaski. Dzisiaj jeszcze jest ten dzień łaski. Dzień, w którym człowiek może przyjść do Boga. Dzień, w którym możesz pojednać się z Jezusem. I na tym sądzie ostatecznym, jak czytamy o księgach, w których zapisane są uczynki, ale czytamy też o księdze żywota. O tej księdze, w którym zapisani są sprawiedliwi. Ale nie sprawiedliwi ze swoich własnych uczynków, ale usprawiedliwieni drogą krwią Jezusa Chrystusa. Ci zapisani są w księdze żywota. I dalej czytamy, że ci, którzy zapisani są w księdze żywota, będą już na wieki ze swoim Panem, będą na wieki ze swoim Bogiem. A ci, którzy nie są zapisani w księdze żywota, zostaną oddzieleni od Boga na wieczność. Piekło naprawdę istnieje. Naprawdę piekło istnieje. I Jezus mówi coś na temat piekła, że ludzie tam będą pragnąć, a nie będzie dla nich żadnego zaspokojenia. Jeżeli ktoś na przykład używał alkoholu na tej ziemi i był człowiekiem, który często to robił, bo miał to pragnienie, to jeżeli tam się znajdzie, to pragnienie nie ustąpi. Nadal będzie miał to pragnienie, ale nie będzie tam nawet kropli alkoholu, żeby mógł zaspokoić. A więc piekło będzie tym czymś, czym naprawdę człowiek naprawdę by się tam nie chciał spotkać. I tak rzadko o tym człowiek myśli. A diabeł zwodzi wielu ludzi. Diabeł oszukuje wielu ludzi i wmawia im, że piekło to nic złego. Że w piekle znajdą fajnych ludzi, śmiesznych, zabawnych. Ale to tak nie jest. W piekle będą przeżywać męki. A przede wszystkim będą na wieki oddzieleni z Bogiem. Będą się może tam modlić, ale Bóg ich nie będzie słyszał. Będą się może modlić i wołać o zmianę tej sytuacji, ale nie będzie żadnej odpowiedzi. A więc dziś jest dzień, w którym Bóg siedzi na tronie łaski. Dzisiaj jeszcze jest ten dzień. Dzisiaj możesz pojednać się z Jezusem. Dalej czytamy, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja. Czy my w życiu pragniemy naprawdę Bożej woli? Czy naprawdę, kiedy modlimy się o to do Boga, Boże, prowadź mnie według Twojej woli, aby Twoja wola działała się w moim życiu. Jezus, kiedy był w ogrodzie Getsemane, modlił się tą modlitwą i mówił, znaleźć ten tekst, żeby... Jezus modlił się do Ojca. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A więc jest to taki najwłaściwszy przykład. Kiedy my modlimy się o Bożą wolę w naszym życiu, to wiedzmy, że Bóg odpowie na tą modlitwę. My oczywiście musimy się zaprzeć czasem. Czasem Bóg będzie żądał od nas coś, czego my na przykład byśmy nie chcieli. Albo będzie nas prowadził tam, gdzie my byśmy nie chcieli. Ale wiecie, zawsze Boża wola jest dla nas czymś dobrym, czymś właściwym. Moglibyśmy spojrzeć na Jezusa, który się tutaj modli i byśmy mogli pomyśleć, on wybrał Bożą wolę i musiał umrzeć na krzyżu. Ale gdyby Jezus nie wybrał tej Bożej woli, co by z nami było? Boża wola dla nas zawsze jest najwłaściwsza. I wiecie, kiedy nawet pomyślimy o tych, którzy przechodzili przez prześladowania, którzy byli męczennikami dla sprawy Bożej z powodu Ewangelii, którzy musieli umrzeć, na przykład Szczepan, który został ukamienowany. Taka była Boża wola. Taka była Boża wola. Ale wiecie, kiedy ci, którzy byli męczennikami, którzy znajdą się tam w niebie, oni będą wyróżnieni. Oni naprawdę będą nagrodzeni za to, że oddali swoje życie dla Jezusa, że oddali swoje życie dla Ewangelii. Wierzę, że tak będzie, bo na pewno nie będzie tak, że każdy chrześcijanin, który znajdzie się w niebie, będzie jakby na jednej linii. Będą ci, którzy pracowali dla spraw Królestwa Bożego. Będą ci, którzy tutaj oddali swoje życie. Na pewno oni będą ludźmi takimi wyróżnionymi. I nawet gdyby miało coś spotkać nas w naszym życiu, to pamiętajmy, że Bóg jest zawsze, zawsze z nami, że On nigdy nas nie opuszcza, że On nigdy nas nie zostawia. I nawet gdybyśmy mieli oddać swoje życie dla Ewangelii, to wiedzmy, że Jezus jest wtedy z nami. A to jest tylko ciało, to jest tylko to życie na tej ziemi, które i tak utracimy. Wiecie, my jako ludzie cieleśni, człowiek, który nie zna Jezusa, może bać się tego etapu w swoim życiu, kiedy te ten czas tutaj na ziemi się kończy. I słyszałem wiele o ludziach, którzy umierali i wręcz krzyczeli. Krzyczeli, bo bali się, umierali w strachu. Ale dla nas, chrześcijan, śmierć nie jest czymś strasznym. Śmierć jest tylko początkiem czegoś nowego. A więc nie bójmy się też śmierci, bracia i siostry. Nie bójmy się tego, że któregoś dnia odejdziemy z tej ziemi. Nawet gdybyśmy mieli oddać swoje życie za Ewangelię. Dalej czytamy, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. I Jezus w Ewangelii Jana, 6 rozdział, od 33 wersetu czytamy, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus tutaj mówi o sobie, ja jestem chlebem żywota. I my jako chrześcijanie potrzebujemy tego duchowego pokarmu. Potrzebujemy czytać Słowo Boże, potrzebujemy karmić się tym Słowem Bożym, potrzebujemy karmić się Jezusem, bo On jest tym żywym Słowem Bożym. Potrzebujemy tego. I wiecie, przyszły mi takie myśli, kiedy się przygotowywałem, że my potrzebujemy tego duchowego pokarmu. I ten duchowy pokarm, który daje Bóg dla nas, dla Kościoła, dla Bożego ludu, jest głoszony zza tej kazalnicy. I wiecie, ci, którzy głoszą Słowo Boże, takie myśli mi przyszły, abyśmy modlili się bardzo gorliwie o tych, którzy głoszą w Kościele Boże Słowo. Nie dlatego, że oni są jacyś specjalnie traktowani, ale dlatego, że oni mają Słowo od Boga dla Kościoła. To jest to właściwe Słowo. Módlmy się o to, aby Bóg właśnie dawał nam to właściwe Słowo. Aby ci, którzy głoszą w Kościele, aby oni zawsze mieli to żywe Słowo od Boga. Dzisiaj możemy wiele kazań przeczytać w internecie. Możemy naprawdę wiele tam znaleźć. Przy czym też musimy uważać, bo jest tam naprawdę wielu tych, którzy zwodzą. I musimy mieć to po prostu poznanie. Ja sam często sięgam do internetu i czytam kazania i karmię się tym słowem. Ale myślę, że to, co najważniejsze dla Kościoła Bóg chce przekazać, to On przekazuje właśnie zza tej kazalnicy. Do naszego zboru. I wiecie, kiedy czytamy w objawieniu Jana listy do zborów, to czytamy, a do anioła zboru w Laodycei napisz. A do anioła zboru w Efezie napisz. A więc Bóg mówi do zboru. Bóg mówi bezpośrednio do nas. Bóg mówi bezpośrednio do nas z tego miejsca. I naprawdę musimy, czy powinniśmy modlić się o to słowo, które jest głoszone w Kościele. Aby Bóg stał za tym słowem. Aby ci, którzy głoszą to słowo, naprawdę otrzymywali od Boga. Aby to było tym żywym słowem. I kiedy mówimy o pokarmie, to mówimy też o tym pokarmie, którego potrzebujemy na co dzień. Mówimy o... Kiedy się modlimy, to modlimy się o to, żeby Bóg zaspokoił nasze potrzeby, żeby Bóg dał nam właśnie ten chleb dnia powszedniego. I pamiętam, kiedyś przeżywaliśmy z żoną taki czas w swoim życiu, kiedy utraciłem pracę i naprawdę, kiedy rano mieliśmy w portfelu na chleb, to była dla nas wielka radość. Nauczyłem się wtedy, że Bóg naprawdę zaopatruje, że Bóg naprawdę troszczy się o swoje dzieci i daje to wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Ale nauczyłem się też, takiej jednej rzeczy. Kiedy człowiek, który no, wszystko ma, jakby na wszystko go stać, ma wiele dostatku, kiedy przed tym trudnym czasem modliliśmy się o posiłek, o pokarm, żeby podziękować Bogu za to jedzenie, które mamy, to wiecie, była to w moim sercu tak naprawdę taka formułka. Ale kiedy w tym czasie trudnym dla nas modliłem się i dziękowałem Bogu za to jedzenie, które mamy, to naprawdę to było dziękczynienie z mojego serca, bo ja wiedziałem, że to mamy od Boga. Że to, co mamy na tym stole, to naprawdę mamy od Boga, dlatego że Bóg się o nas zatroszczył i dał nam na dziś tego chleba powszedniego. Dziękczynienie, jak jest bardzo ważne dziękczynienie, aby dziękować Ojcu za to, co nam dał. Jak czytaliśmy na początku tej modlitwy, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Dzisiaj możemy wołać do Boga Ojcze nasz, dlatego że Jezus Chrystus poszedł na krzyż, dlatego że jesteśmy zbawieni. Dzisiaj możemy dziękować, naprawdę możemy być wdzięczni. Wiecie, przypomnijmy sobie, jak wyglądało nasze życie przed nawróceniem. Kim byliśmy? Ile w nas było grzechu, ile w nas było złych rzeczy? A kim dziś możemy być? Czy kiedy rano dzisiaj wstałeś, to czy naprawdę dziękowałeś Bogu za to, co Jezus Chrystus dla ciebie uczynił? Czy naprawdę z wdzięcznością dzisiaj wstałeś i dziękowałeś za to Bogu? Wiecie, musimy się uczyć, musimy sobie przypominać te rzeczy. Musimy naprawdę dziękować Bogu, bo to naprawdę to, co Bóg dla nas uczynił, że nas zbawił, naprawdę On jest godzien wszelkiej chwały i czci. On jest godzien tego, żeby Jemu za to dziękować. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział i 3-4 werset czytamy. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. To, czego Jezus naucza nas, jak mamy żyć w Kościele, jak mamy sobie nawzajem przebaczać, jak mamy nawzajem sobie odpuszczać winy. Żeby nie było w żadnym z nas jakiejś zawiści, jakiegoś nieprzebaczenia wobec brata czy siostry, abyśmy czegoś nie nosili w swoim sercu. Tego nas naucza Słowo Boże. Dalej czytamy, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. List Jakuba, 17 rozdział, 1 rozdział, od 13 do 17 wersetu. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. A więc tutaj czytamy, że Bóg nikogo nie kusi. Bóg nie jest tym, który nas kusi, ale to nasze pożądliwości nas kuszą. I to, co my mamy zrobić w swoim życiu, to mamy umartwiać ten grzech. Mamy umartwiać te pożądliwości. Takim, myślę, dobrym przykładem jest Józef. Historia Józefa zapisana w pierwszej Mojżeszowej w 39 rozdziale. Na pewno znamy tą historię Józefa i żony Potyfara. kiedy to żona Potyfara kusiła Józefa, aby on z nią spał. Ale Józef powiedział tutaj bardzo ważną rzecz. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Jakie Józef miał nastawienie w swoim sercu? Chociaż był kuszony, to on jednak wybrał to, co Boże. On jednak wybrał to, aby podobać się Bogu. Aby nie spełniać swojej pożądliwości, ale wybrał to właśnie, aby podobać się Bogu. I myślę, że jest to dla nas taki przykład właśnie. Co mamy czynić, co mamy robić? Jak nasze serce ma być nastawione w stosunku do grzechu, do pożądliwości? Mamy je umartwiać. Apostoł Paweł naucza, że ci, którzy chodzą według ducha, my musimy chodzić według ducha, nie według ciała, ale według ducha. Mamy umartwiać i ujarzmiać nasze ciało, nasze pożądliwości. Amen.
Chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia od braci z Włoszczowej, z Warszawy i z Pińczowa, od pastora Sławka, Wojtka i Leszka i również od brata Henryka z Gdańska, pastora z Gdańska. I od Aleksandra z Brazylii, on w tej chwili w Szwajcarii prowadzi kościół, prowadzi zbór. Prosił, aby bardzo serdecznie pozdrowić nasz kościół. Mieliśmy spotkanie z braćmi z Brazylii. Po raz pierwszy ich widzieliśmy, takie trochę trudne imiona. Ale to był naprawdę błogosławiony czas, bardzo dobry czas i Aleksander prosiłby bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić zbór. Również bracia prosili, aby pozdrowić. Aleksander dzielił się świadectwami, opowiadał o tym, w jaki sposób działa Duch Święty w Brazylii. Opowiadał o ewangelizacjach. Mówił, że nigdy, tak jak teraz, Bóg nie działał w ewangelizacjach, jak to się dzieje teraz, w tym czasie. Oni w ogóle nie muszą się troszczyć i nie zastanawiają się, jakiego sposobu użyć, gdyż Bóg dał im przebudzenie i Bóg sam pokazuje im, co oni mają robić, co mają zrobić. Oni modlą się, poszczą, wołają do Boga, na przykład wynajmują stadion, który ma 100 tysięcy, może wejść 100 tysięcy osób i autentycznie cała ta, wszystko jest wypełnione. Także czasami nawet więcej osób przychodzi i ze względu na bezpieczeństwo już tam są porządkowi, którzy nie zezwalają, aby większa grupa mogła wejść. Dokładnie to dzieje się w Brazylii w wielu, wielu miastach i po takich spotkaniach zabierani są ludzie, oczywiście jeśli tylko chcą, pragną, do takich centrów konferencyjnych, gdzie przez miesiąc czasu jest prowadzone są wykłady codziennie, po kilka wykładów i to kończy się chrztem. Potem modlą się o to, gdzie posłać tych ludzi do zborów. Także Bóg zbawia tam, uzdrawia, uwalnia. I ostatnio opowiadał teraz o takim dziele, gdzie zaczęli docierać do mieszkańców nad Amazonką, do takich bardzo trudnych miejsc, gdzie dosłownie nie ma dróg. Nie można tam dojechać nawet samochodem, więc oni płyną jakimiś łodziami, docierają, modlą się, aby gdzieś tam do jakiejś wioski móc dotrzeć z Bożym Słowem. I Bóg pokazał im, że w pewnej wiosce mieszka człowiek, młody chłopak, który ma wielkie pragnienie, aby z tej wioski wydostać. On jest zdolnym człowiekiem i chciał ukończyć studia, chciał być inżynierem, to było jego pragnienie. On modlił się do Boga. Modlił się do Boga, choć nie był zbawiony, ale prosił. Prosił Boga. I kiedy w czasie modlitwy Bóg im to objawił, objawił imię również tego człowieka młodego i miejscowość, w której mieszka. I kiedy oni tam dotarli, pytali się, który to jest, który ma właśnie tak na imię, jakiś tam powiedzmy Joshua, który to jest ten Joshua. No i kiedy oni do niego przyszli, zaczęli młodego człowieka i jeden z pastorów mówi, ty modlisz się o to, żeby móc wyjechać stąd i żeby móc uczyć się po to, bo chcesz być inżynierem. Pan usłyszał twoją modlitwę, Pan chce ciebie zbawić, Pan chce, abyś przyjął Jego zbawienie z łaski i Pan ciebie stąd chce też i zabrać. Ten chłopak zaczął płakać, padł na kolana, bardzo prostej, szczerej modlitwie oddał swoje serce Bogu. Bardzo dużo mają takich precyzyjnych właśnie, dużo opowiadali o takich bardzo precyzyjnych objawieniach, które dawał im Bóg. Oni gdzieś jechali, byli posyłani do konkretnego miasta, czy konkretnej wioski, czy miejsca. I to wszystko się sprawdzało, wypełniało. Ludzie są zbawiani. I ja pamiętam, kiedy bracia z Brazylii przyjeżdżali tutaj do nas, zachęcali nas bardzo, aby oczekiwać, że Bóg wyleje takie same przebudzenie, że da nam Ducha Bożego, da nam Ducha Świętego ponad miarę. Oczywiście mamy Ducha Bożego, ale przebudzenie jest czymś więcej. To jest suwerenne dzieło Boga. Tak naprawdę człowiek z tym nie ma wiele wspólnego. Kiedy bracia opowiadali o przebudzeniu, a mówili, że oni nie byli na to gotowi nawet, nie byli dojrzali, aby mieć takie duchowe wielkie przebudzenie. Bóg ich uczył w trakcie tego przebudzenia. Oni wzrastali, zmieniali się, dojrzewali, popełniali mnóstwo błędów na początku, ale Bóg dawał niesamowitą łaskę, tak jakbyśmy czytali Dzieje Apostolskie. Tak potężne było tam działanie Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich. Również to dzisiaj dzieje się w Brazylii i poprzez tych braci Bóg zachęcał, byśmy trwali i oczekiwali w modlitwie, oczekiwali na to, że Bóg w podobny sposób wyleje Ducha Świętego u nas. Mamy tego namiastkę, na pewno Bóg działa, zbawia, uwalnia, uzdrawia. Chcielibyśmy więcej, pragniemy tego. To jest naturalnym pragnieniem dziecka Bożego, aby widzieć ludzi uwolnionych, aby widzieć ludzi, którzy są zbawieni, którzy nie boją, nie lękają się śmierci, którzy są wolni od jakichkolwiek ciężarów, jakichkolwiek zniewoleń, którzy mogą śmiało chodzić prosto, wyprostowani, nie chwiejący się gdzieś tam, ale prosto mężczyźni chodzą. Jeśli ktoś zna Boga, bracia i siostry, to jest miły widok. Taki mężczyzna chodzi prosto, on się nie chwieje nigdy. On nie mówi jakichś przykrych słów, nie wypowiada jakichś przekleństw. To jest naprawdę niesamowite, jak Bóg może zmienić człowieka. A więc takie serdeczne pozdrowienia od tych braci wszystkich i zachęta, aby oczekiwać. Jakże to bardzo się pokrywa z tym, co my otrzymaliśmy dzisiaj rano, że Pan chce dać więcej niż to, o co modlimy się i czego oczekujemy i czego się spodziewamy. Tak jak ten człowiek, który sądził, że dostanie srebro albo złoto, jakąś jałmużnę, dostanie jakąś monetę, powiedzmy. Ale Piotr powiedział, nie mam srebra, nie mam złota, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa chodź. Ten wstał, zaczął chodzić i otrzymał zbawienie z łaski i stał się dziedzicem Bożego Królestwa, ponieważ naprawdę ta ziemia, bracia i siostry, przeminie. W kilku miejscach Bożego Słowa jest to powiedziane, potwierdzone, że ziemia rozpadnie się w kawałki, że jest zachowana dla sądu gniewu Bożego, że spłonie ziemia. Pan stworzy nową ziemię i nowe niebo. Jakże ważną rzeczą jest, aby znać Boże Słowo, znać Słowo od Boga. Słowo Boże, bracia i siostry, czyli Biblia, którą mamy, którą Bóg nam dał. Są to księgi, które zostały napisane na przestrzeni kilku tysięcy lat. Pisało je około 40 osób. Oni ze sobą nie znali się, nie widzieli. Większość z nich nie widzieli się, nie znali. Byli różnych zawodów, różnych profesji. A mimo to ta Biblia stanowi doskonałą całość, jedność. Tam nie ma jakichś niedomówień. To jest niesamowite, w jaki sposób ona została przekazana człowiekowi, jak została napisana. Bóg dał nam to słowo po to, abyśmy jako ludzie mogli je poznać. Jest takie powiedzenie, że nieznajomość prawa szkodzi, tak? Nieznajomość prawa szkodzi. Ktoś zrobi coś, co jest wbrew prawu, powiedzmy w jakimś państwie, w jakimś kraju, musi ponieść konsekwencje. On mówi, ja nie wiedziałem. No cóż, nie wiedziałeś, no trudno, my ci przebaczamy, ale konsekwencje niestety musisz ponieść. To tak jak pewien brat opowiadał, wjechał na terytorium Słowacji, kiedy były te zaostrzenia zaraz po pewnych zmianach, tam ustawy powchodziły nowe odnośnie ruchu drogowego. No i policja, te mandaty były tak bardzo srogie, tak bardzo wysokie i pewien człowiek dosłownie ileś tam przekroczył, 15 na godzinę, on dostał bardzo wysoki mandat. Ten policjant był bardzo uprzejmy, kiwał głową, uśmiechał się, powiedział tak, tak, ja pana rozumiem, pan to jest pierwszy raz, są zmiany, ale niestety musi pan zapłacić. Kamera pana sfotografowała, ja muszę coś z tym zrobić, także konsekwencje człowiek musi ponieść. Więc nieznajomość Słowa Bożego, bracia i siostry, jest o wiele bardziej niebezpieczna. O wiele bardziej niebezpieczna niż nieznajomość prawa. Ponieważ Słowo Boże dotyczy i mówi o naszej duszy, o naszej wieczności, o tym, gdzie ją spędzimy, o tym, w jaki sposób tutaj mamy żyć na tym świecie, na ziemi, bracia i siostry, bo od tego się przecież zaczyna wszystko. Że kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, jakże bardzo to życie zmienia się, jak bardzo Bóg je zmienia, jak bardzo jesteśmy zaskoczeni Bogiem. Często ja, kiedy byłem małym chłopcem, tak jak tutaj opowiadał Marcin, ja miałem takie wyobrażenie Boga, że Bóg jest jakimś srogim starcem. Kojarzyło mi się to jedynie religia z jakimiś czynnościami, rytuałami, z jakimiś tylko, nie wiem, jakieś czynności, które człowiek musi wykonać, pewien regulamin religijny, który musi przestrzegać. To było dla mnie tak nudne, że przestałem w ogóle chodzić, już jako dziecko uciekałem. Rodzice nawet o tym nie wiedzieli. Uciekałem, po prostu tak mnie to nużyło, męczyło, ponieważ w tym nie było życia, w tym nie było prawdy. To nie była prawda o Bogu. Bóg nie jest taki, jakim przedstawia go religia. Bóg jest łaskawy, miłosierny, jest przyjacielem człowieka. I tak naprawdę Boga nic nie zaskoczy. Jeśli człowiek zrobi coś niewłaściwego, potknie się. O, czasami ludzie myślą, zawiodłem Boga. Teraz Bóg się na mnie gniewa. Bóg się tego nie spodziewał po mnie. No jakże się nie spodziewał? Jak Bóg wie wszystko. On doskonale wszystko wie. On wiedział, że Piotr zaprze się go trzykrotnie, a mimo to miłował Piotra i nigdy nie odwrócił się od Piotra. To Piotr myślał, że Bóg się odwrócił od niego. I Piotr był taki bardzo niepewny, ale po zmartwychwstaniu Pan Jezus przekazał informację, powiedzcie apostołom, uczniom i Piotrowi. Jego stosunek do Piotra nie zmienił się. On miłował Piotra. Więc bracia i siostry, Bóg wie, co mieszka w naszym sercu. To tak jak ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa i pytał, co ma robić, aby wejść do Królestwa Bożego. A Pan Jezus powiedział, no co czytasz? Co ty czytasz w Słowie Bożym? I on zaczął wymieniać dekalog, przykazania. I on się tak cieszył, że on to wszystko przestrzega od młodości swojej. Zna przecież te przykazania. Przestrzega je tyle ze Słowa Bożego. Zna już i przestrzega. A Pan Jezus powiedział, jednego ci brak. I bracia i siostry, jest ta zasada, duchowa zasada, jednego ci brak. Ta jedna rzecz może cię powstrzymywać. Ta jedna rzecz może być jak taki haczyk po prostu, który trzyma się, malutki, niewidoczny haczyk, ale skutecznie jest gdzieś tam zaczepiony i nie możesz iść dalej, nie możesz wejść dalej. Choćbyś chciał, nie możesz pójść dalej. Możesz myśleć wiele, możesz mieć w rozumie wiele poukładane, ale wiecie, z rozumu do serca jest daleka droga często, zanim człowiek te prawdy z rozumu do serca włoży. Oby one były żywe, te prawdy, byśmy je kochali, byśmy mieli je w sercu, by były na pierwszym miejscu. To jest tak ważne, bracia i siostry. Jednego ci brak. Co to takiego jest? Pomyśl, bracie, siostro, co to jest takiego? Ta jedna rzecz, dlaczego boimy się często? Dlaczego nie ufamy Bogu? Bóg powiedział kiedyś do Izraela, co złego we mnie znaleźliście? Co takiego złego we mnie znaleźliście, że odwróciliście się ode mnie? I oni nie mieli na to odpowiedzi. Nie potrafili odpowiedzieć Bogu, co złego w nim znaleźli, bo nic nie mogli znaleźć u tego, u którego nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Nasz Pan jest światłością i nie ma u niego nawet chwilowego zaćmienia. Więc jakże ważne jest, by umieć znaleźć tą jedną rzecz, po to, by ją wyznać i skorzystać z Bożej łaski, z Bożej dobroci, miłosierdzia. Ponieważ Pan daje nam łaskę, daje nam przebaczenie. On nie oczekuje, że ty będziesz perfekcyjny, ale możesz mieć doskonałe serce. Doskonałe serce polega na tym, człowiek, który ma to doskonałe serce, to jest człowiek, który zawsze zgadza się z Bogiem. Mało tego, że się zgadza, daje się Bogu poprawić. Zawsze, kiedy Bóg chce to uczynić, to on nie sprzecza się z Bogiem, ale mówi: o tak, Panie, masz rację. Ja źle zrobiłem, źle postąpiłem, wybacz mi to, oczyś mnie z tego. Ja chcę Tobie się dalej podobać. Nie widziałem tego w ten sposób. Zapędziłem się gdzieś, nieopatrznie coś zrobiłem. Przebacz mi to, Panie. To jest człowiek, który jest skory do poprawy. To jest ten, który pierze swoje szaty. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. A więc Bóg dał nam słowo, abyśmy znali to słowo. Abyśmy mogli je poznać i byśmy mogli pojednać się z Bogiem poprzez Jego Słowo. Brak poznania Słowa jest bardzo szkodliwe, bardzo niebezpieczne dla nas. W Księdze Ozeasza w 4 rozdziale czytamy takie słowa. 4 rozdział Księgi Ozeasza. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi, ptactwem niebieskim, nawet i ryby morskie giną. Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z tobą wiodę spór, kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzisz swój lud do zguby, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. Zwróćmy uwagę, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Skąd my mamy wziąć poznanie, czerpać poznanie? Ze Słowa Bożego. To jest proste. Z Bożego Słowa. Znajomość Słowa. Kiedy Duch Święty wykłada nam to Słowo, zaczynamy poznawać Boga, ale zaczynamy też poznawać siebie. I zaczynamy też poznawać, bracia i siostry, pewne duchowe zasady, prawa, o których nawet nie wiedzieliśmy, że one istnieją. Na przykład, co człowiek sieje, rządź będzie. Zapłatą za grzech jest śmierć. To są duchowe prawa, duchowe zasady. Jest ich o wiele, wiele więcej. Jeśli siejesz dobro, będziesz żął dobro. Siejesz miłość, zbierzesz miłość. Siejesz pogardę, zbierzesz pogardę. Tak uczy nas Biblia. Więc tutaj jest powiedziane, słuchajcie słowa Pana. Słuchajcie, synowie Izraela. Bo Pan ma powód do skargi. Brak jest poznania. I zwróćmy uwagę, co tu jest powiedziane. Nie ma w kraju wierności. Jeśli nie ma wierności, bracia i siostry, to zawsze ktoś cierpi. Czy tak jest, czy nie jest? Tak jest. Jeśli nie ma wierności, zawsze, zawsze ktoś cierpi. Czytamy tutaj, nie ma miłości. Gdzie nie ma miłości, tam jest bunt. Czy tak nie jest, bracia i siostry? Człowiek, który nie ma miłości, który jest nieobdarowany miłością, taki człowiek buntuje się. Taki człowiek buntuje się. Reakcja na brak miłości. To jest bunt. Dlatego Jezus daje nam tę miłość, która leczy. I On mówi, aby ta miłość była w nas, w naszych sercach. Aby to po miłości Bożej, że ją mamy, posiadamy, inni mogli poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy uczniami Pańskimi. W naszych domach niech będzie miłość, a nie będzie buntu. W naszych domach niech będzie wierność, a nie będzie cierpiących. Jest tutaj powiedziane, jest krzywoprzysięstwo, kłamstwo, więc są zawsze pokrzywdzeni wówczas, kiedy jest kłamstwo, krzywoprzysięstwo, są pokrzywdzeni, zabójstwo, ludzie cierpią, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa, za morderstwami. To jest brak poznania Boga i szerzenie się zła, szerzenie się grzechu. Tak to wygląda, bracia i siostry. I to jest powiedziane, kraj okrywa żałobą, mdleją wszyscy jego mieszkańcy. Brak Bożego błogosławieństwa, tak jak za czasów Achaba. Była posucha, nie było deszczu przez 3 lata i pół roku. Nie było deszczu. Ziemia była tak wysuszona, że nie było nawet czym nakarmić bydła. Szukali nawet odrobiny jakiegoś stepu pokrytego zieleniną, by nie zabijać wszystkiego bydła, bo ponieważ śmierć głodowa groziła trzodzie. Więc straszne były pustki i braki. To było niesamowite za czasów Achaba i to było spowodowane grzechem, odstępstwem, brak poznania. I zwróćmy uwagę, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Dlatego lud ginie. I tutaj odpowiedzialni w Izraelu byli kapłani za nauczanie. I my wiemy, że w ciele Chrystusa Bóg też postawił różne członki w różnych miejscach. Nie każdy jest językiem, nie każdy przemawia. Nie każdy, więc Biblia uczy, że jeśli przemawiamy, to czyńmy to z bojaźnią, dlatego że podwójną zapłatę odbierzemy. Nic nie dodawać do słowa i nic z niego nie ujmować. Dzisiaj wielu uczy bardzo dziwny sposób. Tak jak wczoraj dzieliłem się, młody człowiek opowiadał świadectwo, jak to potrzebne mu były pieniądze. On zaczął modlić się do Pana Jezusa. Panie Jezu, potrzebne mi są pieniądze. A Pan Jezus zadał pytanie, ile? A on powiedział 20 tysięcy. I Pan Jezus parsknął śmiechem. Parsknął śmiechem i śmiał się Pan Jezus. Aż go brzuch rozbolał. A potem on powiedział, no tak, Panie, no tak, no to daj mi 40. No i Pan Jezus dał mu 40. Gdzie to w Biblii jest coś takiego, bracia i siostry? Gdzie to w Słowie Bożym jest coś takiego? Ludzie się tym zachwycają. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych powstanie wielu, którzy będą zwodzić, którzy będą głaskać, którzy będą mówić to, co ucho łechce. Będą zabawiać baśniami, historyjkami. To jest zawsze miłe i przyjemne dla ciała. To jest miłe dla ciała, przyjemne dla ciała, tak? Ale Biblia mówi, co my mamy robić z cielesnością naszą. Niech żyje w nas duchowy człowiek, ten wewnętrzny duchowy człowiek, a niechaj cielesność w nas nie rządzi. Więc to jest tak istotne dla nas, ważne, bracia i siostry, byśmy słuchali Bożego Słowa, zdrowej nauki. Czasami ludzie opowiadają historie, których nie znajdziesz w Biblii. Nie ma poparcia. Głupi spoufala się z Bogiem i czuje się bezpiecznie. Świadectwo, pewien młody człowiek mówi, każdy jest moim ziomusiem, jeśli kręci cię Jezus, jesteś moim ziomusiem. Co to jest za powiedzenie, jeśli kręci cię Jezus? No wytłumaczmy to, co to znaczy kręci. Kręci w brzuchu, jak coś zjem za dużo, tak? To jest głupota, bracia i siostry. Nieważne, kim jesteś. Jeśli kręci cię Jezus, jesteś moim ziomusiem. Co to za mowa? Gdzie tu jest bojaźń? Gdzie tu jest szacunek do Stwórcy? Gdzie tu jest uniżenie? A ludzie idą. Mówią, o jak wspaniałe, o jak cudowne. A nie sprawdzają tak jak Berejczycy, czy faktycznie rzeczy tak się mają. Niektórzy już są do tego niezdolni nawet. Tak zatwardzili swoje serca, swoją własną sprawiedliwość mają. Niepotrzebne im jest nauczanie. Wystarczy im internet, tak jak było wspomniane. To jest też wielka pułapka, bracia i siostry, ponieważ Bóg przemawiał zawsze do żywego Kościoła i ma ten duchowy pokarm dla ludzi, których prowadzi, których zna. W internecie tego nie znajdziesz. Oczywiście możemy się posiłkować, ale niech to będą zdrowe jakieś rzeczy, które mogą nam pomóc w czymś, a nie zaszkodzić. Więc tu jest powiedziane, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Diabeł jest tym, który zwodzi. I Biblia mówi, że jego działanie w czasach ostatecznych, ono będzie coraz bardziej większe, bardziej widoczne. szatan będzie zwodził. I Biblia uczy nas, że o ile to możliwe, on będzie zwodził i zwiedzie. I Biblia mówi, że wielu nawet za nim pójdzie, zwiedzie, wielu, nawet tych, którzy byli wybrani, będzie czynił wszystko, aby zaślepić oczy człowieka. Zaślepić oczy człowieka. W piątej księdze Mojżeszowej, otwórzmy na chwilę piątą księgę Mojżeszową, osiemnasty rozdział, i tu jest taka przestroga, ostrzeżenie przed pogańskimi praktykami. Tutaj możemy przeczytać o tak zwanych grzechach obrzydliwości, grzechy obrzydliwości, które my moglibyśmy nazwać słowem okultyzm. To słowo okultyzm oznacza wiedza tajemna, zakryta. I zwróćmy uwagę, że wielu jest takich ludzi, którzy chcą posiąść tą wiedzę tajemną, zakrytą. Naprawdę człowieka zawsze to ciekawiło. Człowiek jest w taki sposób skonstruowany, ponieważ jest duchową istotą. On potrzebuje duchowego pokarmu. Ale zazwyczaj, bardzo często, jeśli nie jest pouczony, źle wybiera. Źle wybiera. I tutaj jest wielka przestroga w tej piątej księdze Mojżeszowej. To jest przestroga nie tylko dla tych, którzy żyli za czasów Mojżesza, ale wiemy o tym, że Słowo Boże jest wiecznym Słowem i ono jest ponadczasowe. I to jest przestroga dla każdego z nas. I tu jest powiedziane, gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, niech nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieźdźbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wieżdżbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. I bracia i siostry, dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie diabeł w taki bardzo kolorowy, niewinny sposób przedstawia piekło. W bardzo niewinny, kolorowy sposób przedstawia piekło. My możemy zobaczyć, że ta dziedzina okultyzmu, ona została odnowiona, ona odradza się. I wielu ludzi sięga dzisiaj, właśnie wraca, powraca do tych rzeczy. I naprawdę biada, ponieważ w Kościele Pana Jezusa również można znaleźć takich, którzy nie widzą nic złego, na przykład w homeopatii, którzy nie widzą nic złego, że czasami mogą odwiedzić dom wróżki. To jest straszne, jakże zaślepienie przyszło dzisiaj na ludzi. I teraz zwróćmy uwagę, że diabeł będzie robił wszystko, aby oszukać człowieka, aby przedstawić te grzechy w bardzo kolorowy, przyjazny, przyjacielski sposób i przedstawić, że te rzeczy mogą Tobie służyć, może być to Tobie przydatne, podczas gdy, jeśli jemu się to uda, jeśli człowiek pójdzie za tą pokusą diabelską i zaczyna czynić tego rodzaju rzeczy, nie wie, że ściąga na siebie klątwę, która jest do czwartego, trzeciego, nawet czwartego pokolenia. Możemy o tym czytać w drugiej księdze Mojżeszowej, tam gdzie jest wymienione 10 przykazań Bożych. I tam jest powiedziane, że wrodzy Pana, ci wrogowie Pana, którzy są wrogami Bożymi, a to są właśnie ci, którzy hołbią tym rzeczom, tacy ludzie, oni są pod gniewem, pod sądą, pod klątwą Bożą. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że jest takie powiedzenie, że jaki ojciec, taki syn. Jaka matka, taka córka, tak? Że to jest kontynuacja jakby. I autentycznie tak jest. Chociaż Biblia uczy, że to jest do czwartego pokolenia, to tak naprawdę bardzo często jest tak, że ludzie sami przedłużają ten okres przekleństwa, ponieważ nowe pokolenie, które rodzi się, naśladuje swoich rodziców. Naśladuje to, co widzi u swoich rodziców. Czy możemy traktować to z przymrużeniem oka, ale jeżeli ktoś odchodzi od Boga, a jego bóstwem staje się mamona, jego Bogiem staje się jego brzuch, jego mamona, on sam dla siebie, to jest to nowy sposób bałwochwalstwa i za tym nie stoi nic innego jak konkretna moc, moc ciemności. A więc diabeł chce przyprowadzić człowieka w takie miejsce, gdzie Bóg sam wylewa jakby gniew na człowieka, gdzie uczyni go wrogiem, wrogiem Boga. I wielu ludzi daje się związać w tę pułapkę poprzez nieznajomość Słowa Bożego, poprzez nieznajomość tego, o czym naucza nas Słowo. I tutaj widzimy, niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień. Dawnymi czasy wierzono i przypisywano ogniu różne cechy, których tak naprawdę on nie posiadał. A mówiono, że człowiek, który przechodzi przez ogień, może zostać uzdrowiony, może być umocniony, on będzie taki posilony. Ogień miał dać odwagę, siłę, moc. A zwróćmy uwagę, że czasami zdarzało się, że kiedy stały za tym moce ciemności, ktoś, kto był przeprowadzany przez ogień, on nie doznawał poparzenia, ale jeżeli ktoś po prostu robił to w jakiś nieopatrzny sposób, ile ludzi na tym ucierpiało, chociażby ta lektura Antek, gdzie jego siostrzyczka Rozalka, tak, na dwie zdrowaśki do pieca została włożona i została spalona, spalili dziecko. W ogniu spalili dziecko, w imię Boga chcieli go uzdrowić. To się dzieje, bracia i siostry. Te rzeczy się dzieją. Nam to jest takie dziwne, ale to się dzieje. Przeprowadzanie przez ogień, to również możemy powiedzieć, że składano dzieci w ofierze Molochowi. To był taki posąg, który był wykuty z kamienia i jego ręce były tak wysunięte do przodu, wykute z kamienia i te ręce stanowiły jednocześnie ołtarz. I pod tymi rękoma z kamienia rozpalano wielki ogień i utrzymywano go przez spory okres czasu, aż ten kamień rozżarzył się do takiej wiśniowej barwy i wtedy składano dziecko w ofierze Molochowi. Ono parowało dosłownie. To były praktyki pogan. Tak czynili poganie. Niech nie znajdzie się wróżbita. Wiemy, że są różne rodzaje wróżb. Ludzie zawsze wróżyli. Wróżyli z kamieni, wróżyli z fusów, wróżyli z wosku, czytają horoskopy, wróżą z gwiazd, starają się jakoś w taki zabobonny sposób podchodzą do różnych zjawisk przyrody. To jest wszystko związane z wróżbą. To, co kiedyś było, to jest i dzisiaj. I wielu ludzi sięga po to, dlatego że interesują się swoją przyszłością, dlatego że chcą wiedzieć, co będzie, co ma się stać. Wróżbita, jest wiele rodzajów wróżb. Ten Andrzejkowy wieczór, ludzie leją wosk, tak? Niewinna zabawa to jest. Ale nie wiemy, że przecież to przywołuje moce ciemności. A Paweł Apostoł uczy nas w liście do Efezjan, nie dawajcie przystępu diabłu. Nie dawajcie przystępu diabłu. Więc tu czytamy, niech nie znajdzie się wróżbita pośród was. Wieszczbiarz to jest ten, który posiadał ducha wieszczego, ten, który przepowiadał. To tak jak ta dziewczyna w Dziejach Apostolskich patrzyła na apostołów i mówiła, ona miała, posiadała ducha wieszczego i mówiła, to są słudzy Boga Najwyższego. Wiedziała, wiemy o tym, że demon może mówić, może przemawiać, może coś wiedzieć, ale jego wiedza jest zawsze ograniczona, nie jest taka jak Boga. Możemy to czytać w Bożym Słowie w wielu miejscach, chociażby ci okultyści, których przyprowadził przed Mojżesza Faraon, kiedy Mojżesz czynił cuda na oczach Faraona, oni mogli zrobić do pewnego momentu jakieś rzeczy, ale potem już nie. Potem powiedzieli, nie, my już tego nie potrafimy. W tym jest palec Boży. A więc oni wiedzieli, że Bóg jest większy. To tak jak laska Arona zjadła te laski tych okultystów. To jest wymowne. Nie trzeba tego tłumaczyć. Każdy to rozumie, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Natomiast diabeł jest tylko stworzeniem. Ile jest większy, powiedzmy, ile jest większy Bóg od diabła? Jak myślicie, bracia i siostry? Możemy to sobie bardzo łatwo wyobrazić, ponieważ czytamy o tym, o zastępach niebieskich, aniołach, które są do dyspozycji Boga. I tylko jeden anioł w tysiącletnim królestwie będzie posłany przez Boga, tylko jeden anioł, aby związać szatana na 1000 lat. Tylko jeden anioł będzie posłany. Nie jakiś legion aniołów. Jeden anioł. Ale póki co diabeł jest tą mocą przeciwną, która zwodzi, która ma przystęp poprzez to, że jesteśmy cieleśni, że mamy grzech. To jest to, czym on się żywi. Prochem. Prochem. Będziesz pełzał po ziemi, będziesz żywił się prochem. Co to jest ten proch? On nie je jakiegoś pyłu, oczywiście nie. I to jest duchowe oczywiście przesłanie. Proch, bracia i siostry, mamy tak jak apostołowie mówili, jeśli w jakimś mieście was nie przyjmą, wstrząśnijcie proch ze swoich stóp. Co, oni zbrudzili się tak bardzo w tym mieście? Tu chodziło o to, aby nie mieć gniewu, by nie mieć jakiejś cielesności, nie wynieść żalu, nie wynieść jakiegoś ducha zemsty ze sobą. Nie chcieli nas tu przyjąć. Gniew jakiś. Strześnijcie ten proch. Zostawcie emocje, zostawcie grzech. Przebaczcie, idźcie dalej. Czyli proch to jest grzech. To jest cielesność. To jest ciało nasze. Tym żywi się diabeł. To jest jego pokarm. On tam jest. Tam jest. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry. To jest powiedziane... Niech nie znajdzie się wierzbiarz, to ten, który ma ducha wieszczego, ten, który potrafi przepowiadać przyszłość. Guślarz to ten, który zaklina. Gusła, czary, tu jest powiedziane, to jest bardzo blisko obok siebie stoi. Guślarz, czarodziej, zaklinacz. Na Podlasiu Michał opowiadał kiedyś o tych szeptuchach, które potrafią różne rzeczy czynić, różne rzeczy robić. Czasami człowiek odzyskuje zdrowie po usłudze takiej szeptuchy. Ale co dzieje się z jego duszą? Co dzieje się z jego duszą? Co dzieje się z jego sercem, duchowym sercem? Taki człowiek jest potem uodporniony na Ewangelię, na Słowo Boże. On po prostu bardzo źle reaguje na Słowo Boże. Boi się, lęka. Czasami jest tak, że ludzie po takich seansach uzdrowieńczych boją się ciemności. Wcześniej tego nie mieli. Boją się, śpią z zapalonym światłem, ciągle czyjąś obecność czują obok siebie. Więc to jest nienaturalne, to są moce demoniczne, moce ciemności, o których tutaj czytamy. I to jest dla nas przestroga. Niech nie znajdzie się wywoływacz duchów, taka zabawa, wywoływanie duchów. Może skończyć się czymś bardzo złym, opętaniem. Było wiele przypadków opętania podczas właśnie tego seansu spirytystycznego, gdzie ludzie otwierali się na moce ciemności, sądząc, że mają do czynienia z duchami jakichś zmarłych, podczas gdy Biblia uczy zupełnie czegoś innego, że tylko Jezus ma klucze piekła i śmierci. I że tylko On może wywołać z krainy umarłych. A więc kto podszywa się pod tych umarłych? Kto to podszywa się pod tych ludzi umarłych? Demony podszywają się pod tych umarłych ludzi. To demony naśladują. Więc ludzie często są, dochodzi często do opętania. Często znam takie przypadki, nie chciałbym się teraz zbytnio rozwodzić. Znam człowieka, którego babka była szeptuchą, tą taką szepietuchą, czyli czarownica, to jest innymi słowy, znachorka, czarownica. Ona mieszkała na Podlasiu i ten człowiek, w jego rodzinie są same nieszczęścia. Są przypadki takie, zachorowania, choroby umysłowe, alkoholizm, przedwczesna śmierć, samobójstwa. To się dzieje w tej rodzinie. Cały czas to się dzieje. I czasami ludzie zastanawiają się, co było powodem, co jest powodem. Co jest powodem tego, że na przykład w tej rodzinie dzieją się takie różne dziwne rzeczy? Co to się dzieje? Diabłu udało się kogoś oszukać. W przodkach nawet tak mogło być. I to przekleństwo jest przekazywane z pokolenia w pokolenie, chociaż jest Biblia mówi do 4. pokolenia, Bracia i siostry, jeśli Bóg nie zaingeruje, jeśli Pan nie uwolni, to ci, którzy rodzą się w takiej rodzinie, oni zazwyczaj przejmują te zdolności i przejmują pewne rzeczy, które są przekazane w duchowy sposób. Więc my musimy to wiedzieć, mieć poznanie, bracia i siostry, mieć poznanie Bożego Słowa. Więc zdarza się tak, że jest przedwczesna śmierć, że są rozwody, że są nieszczęścia, choroby, choroby umysłowe, jakieś wynaturzenia. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w Indiach rodzą się tak dziwni ludzie. Możemy to zobaczyć nawet gdzieś tam na YouTubie. Człowiek, który po prostu urodził się i on miał dosłownie futro jak zwierzę na sobie. I ludzie się zastanawiają, skąd, dlaczego takie wynaturzenia, dlaczego rodzą się jacyś takie potworki, można wręcz powiedzieć. To jest straszny widok, to jest okropne, okrutne, ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w Indiach jest, to jest taka kolebka, to jest taka kolebka tych różnorodnych religii, gdzie oddaje się cześć bałwanom, demonom, gdzie czci się wręcz diabła, więc my się nie dziwmy, że takie rzeczy się dzieją. Ci ludzie są pod przekleństwem, oni są pod przekleństwem. I tylko Pan Jezus może uwolnić, tylko Pan Jezus może złamać to przekleństwo. Kiedy czytamy Księgę Psalmów, zwróćmy uwagę, że jest tam kilka psalmów napisanych przez synów Koracha. I to jest dla nas niesamowita pociecha. Niesamowita pociecha. Ponieważ wiemy, że Korach to był ten, który się zbuntował i to był ten, który został osądzony przez Boga. Wraz z 250 książąt razem z nim zostało osądzonych przez Pana. Ziemia się roztąpiła i zostali rzuceni w czeluści. Więc Pan wylał swój gniew, swój sąd na Koracha, ale synowie Koracha nie stanęli u boku Ojca. Nie poszli jego drogą. Poprzez znajomość Bożego Słowa, bracia i siostry, stało się to. Poprzez znajomość Bożego Słowa, poprzez szacunek do Bożego Słowa, poprzez bojaźń do Bożego Słowa. I kiedy my czytamy ich psalmy, możemy śmiało wywnioskować, że ci ludzie kochali Boga, znali Boga. To jest ten psalm, że warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. To synowie Koracha napisali. Synowie Koracha napisali psalmy też, które mówią, że do bydląt podobni są ludzie, którzy polegają na swoich bogactwach i tylko polegają na tym, co mają i żyją w przepychu. I zginą tak jak bydlęta. Boga nie szukają. Oni nie myślą o życiu wiecznym. A Biblia mówi oni. To jest właśnie w tym psalmie, w psalmie synów Koracha, 49 psalm, że okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. To są słowa prorocze synów Koracha. Oni znali Boga, oni mieli Ducha Bożego, mieli bojaźń do Stwórcy, a więc poprzez znajomość Bożego Słowa i życie pod osłoną Słowa Bożego nie poszli drogą swojego Ojca. Zostali całkowicie odcięci przez Stwórcę i jako narzędzia, naczynia, słudzy Boga, Boży mężowie, można powiedzieć, zostali używani. To jest niesamowita zachęta dla nas. A więc, bracia i siostry, tu jest, są wymienione te wszystkie grzechy okultyzmu. To jest powiedziane, niech nie znajdzie się wywoływacz duchów, znachor, ani wzywający zmarłych. Taką ciekawostką jest to, że ten, który miał posadę kata, powiedzmy, no, to było dosyć dawno, wiemy, że był ktoś taki jak kat. On miał swój cennik i wszystko tam było wypisane. Za co ile pobierał, to taki kat poprzez to, że bardzo dobrze znał anatomię człowieka, często był znachorem w mieście. I ci najbiedniejsi ludzie korzystali z jego usług. No ale zdarzało się, że kat często się pomylił. Zdarzało się, że nie tak dobrze znał tą anatomię jednak. I bardzo często mieszał tą swoją znajomość anatomii z jakimiś gusłami, zaklęciami. To tak jak homeopatyczne leki. Ludzie się zastanawiają, brać te leki czy nie. W jaki sposób działa ten lek homeopatyczny? Ja pamiętam, kiedyś dostałem taką gazetę napisaną przez niewierzących lekarzy. To byli niewierzący lekarze. którzy rozpisywali się na temat leków homeopatycznych, i im powiedzieli, że z punktu widzenia nauki jest to niemożliwe, aby taki lek mógł pomóc. Jest tak mała ilość tych cząsteczek, które miałyby rzekomo uzdrowić, pomóc, że ona jest wręcz nie, to nie ma żadnego znaczenia dla organizmu. Ktoś kiedyś porównał to do tego, że tak jakbyś w którą stronę Wisła płynie, od strony Kazimierza w stronę Puław jest prąd, tak? To tak jakbyś tam wrzucił tabletkę aspiryny, to jest 15 kilometrów powiedzmy od Puław, i wziął, w Puławach stanął i zaczerpnął wiadro wody. I miałbyś lek homeopatyczny. Wtedy możesz powiedzieć, to jest lek homeopatyczny. 15 kilometrów ta tabletka płynęła w Wiśle, która ma ileś tam szerokości, głębokości. I naciągasz sobie wiaderko wody i masz leki homeopatyczne. Więc trzeba mieć dużą wiarę w to, żeby one działały. Zresztą gdybyśmy poczytali na temat homeopatii, a wiemy, że w pewnym okresie zostali wypędzeni, wyrzuceni z Europy i Francja otworzyła się na homeopatów. Dlatego tam jest po dzień dzisiejszy najwięcej tych wytwórni, tych leków. Homeopatia zawsze, bardzo często, tak jakby no, wybiela i pokazuje w najlepszy sposób swój wizerunek. I ci ludzie często mówią, że korzystają z ziół, no to jest prawdą. I my wiemy, że korzystanie z ziół jest czymś bardzo dobrym, tak. Ale kiedy bierze się jakieś zioło i wykonuje jakiś, powiedzmy, rytuał potrząsania, jeśli musi to być jeszcze w jakimś określonym czasie, gdzieś tam o północy, jakiś trzeba przestrzegać rzeczy, to są czary, nic innego, to są gusła. I ludzie po prostu biorą to i wiedzą, nie wiedząc nawet o tym, że otwierają się na bardzo złe rzeczy. A więc kiedy dzieje się coś takiego, myśmy kiedyś z Danusią mieli też do czynienia z ludźmi, którzy zawodowo zajmowali się spirytyzmem. Oni byli w naszej obecności w stanie wysiedzieć. Boży Duch tak podniósł swoją obecność w nas, że ci ludzie dosłownie wymiotło ich. Nie chciałbym opowiadać, bo to jest dłuższa trochę historia, ale to było niezwykłe, niesamowite działanie Bożego Ducha. Spirytyści kontaktują się z duchami, tak? A tak naprawdę z demonami. I to jest straszne, bo ci ludzie sami z tego nie mogą już potem wyjść. Przekazują swoje zdolności, przekazują zazwyczaj kolejnemu pokoleniu i przekazują przekleństwo, niestety z tym związane. Więc to przekleństwo może być złamane mocą krwi Syna Bożego. Mocą krwi Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że taki obraz możemy zobaczyć, kiedy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, drugą księgę, kiedy jest wyjście z Egiptu. I wiemy, że ten baranek paschalny, który miał być zabity od drzwia domu i nadproża, okna, okiennice miały być pomazane, pokropione krwią baranka, tego baranka, tak, paschalnego. I wówczas niszczyciel, który przechodził poprzez Egipt, jak zobaczył krew, nie wchodził do tego domu. Krew Jezusa Chrystusa strzeże nas od wszelkiego rodzaju zła. Krew Pana naszego, bracia i siostry, wystarczy. Czytamy w liście do Kolosan, że poprzez krzyż, czyli poprzez to, że Jezus umarł na krzyżu, i wylał swoją krew, to jest powiedziane, że Pan Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Czyli diabeł został pokonany, jego moc, jego siła zdeptana, jego łeb Pan zdeptał, tak jak jest powiedziane w Słowie Bożym. Pan zwyciężył moc złego, Pan Jezus pokonał szatana, zwyciężył tego kłamcę, o którym jest powiedziane, że on przyszedł tylko po to, żeby kraść, żeby zażynać, żeby wytracać. Kraść, zażynać, wytracać. To są słowa Jezusa o szatanie. Jest powiedziane, że on jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kłamcą i ojcem kłamstwa. Ten, który kradnie, okrada człowieka z godności, z podobieństwa do Stwórcy, ze Słowa Bożego, z wszelkiej łaski, z obecności Boga, zaślepia jego umysł. Tak, żeby człowiek nie wierzył w światło Ewangelii, to czyni diabeł. Jego koniec jest opisany w objawieniu Jana w 20 rozdziale i on wie, że już niewiele czasu mu zostało, dlatego nie chce cierpieć sam. I robi wszystko, aby, o ile to możliwe, by jak najwięcej ludzi zaślepić, zatwardzić ich serca, aby nie świeciło im światło Ewangelii. A więc my widzimy, jakże bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy chwytali Słowo Boże, byśmy trzymali się mocno Słowa Bożego. Więc ta szkodliwą rzeczą jest brak poznania Boga. W 14 wierszu 18 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej jest powiedziane, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy, wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. I 15 wiersz mówi, proroka takiego, jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. To jest zapowiedź przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie głosili słowo w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, Piotr powołuje się na ten fragment, który został tutaj dosłownie napisany. On cytuje dosłownie, cytuje, mówiąc o Jezusie, przedstawia go jako proroka, takim, jakim był Mojżesz, ponieważ Mojżesz był tym, który prowadził naród izraelski. On pośredniczył między ludem a Bogiem. On rozmawiał z Bogiem, był najpokorniejszym z ludzi. On słyszał Boży głos i oznajmiał im Boże Słowo. I zwróćmy uwagę, o ile większy jest Chrystus, o ile potężniejszy jest Chrystus, Syn Boży, ten, który siedzi po prawicy, ten, który w 100% jest Bogiem i w 100% człowiekiem. My wiemy, że Chrystus jest dla nas drogą, tak jak czytamy, jest prawdą, jest życiem naszym. Wielu ludzi szuka drogi, Jezus jest drogą. Wielu ludzi szuka prawdy w swoim życiu, Jezus jest prawdą. Ludzie szukają sposobu na życie. Jezus jest tym życiem. Biblia mówi, że On jest mądrością od Boga, że jest zmartwychwstaniem i życiem dla nas, że jest naszym uświęceniem. Jezus Chrystus jest również kapłanem naszym, arcykapłanem, który wstawia się za nami. Jest również barankiem, jednocześnie ofiarą i kapłanem. W Nim wypełniło się wszystko, bracia i siostry. I On jest tym prorokiem, który oznajmia nam Boże Słowo. On przyszedł, aby oznajmić Słowo Boże. Przyszedł po to, aby wypełnić wolę Ojca, tak jak słyszeliśmy. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jezus przyszedł, aby pełnić wolę Ojca, aby zaznajomić nas z wolą Ojca. W jaki sposób On to robił? On przyniósł nam Słowo Boże, bracia i siostry, abyśmy tego Słowa słuchali, byśmy to Słowo składali w głębi serca. Proroka takiego, jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie, jest powiedziane, słuchać Go będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego na Chorebie w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli, zbudzę im proroka. Zbudzę im proroka. A więc Pan posłał swojego Syna, Ojciec posłał Syna. Zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A więc widzimy, tu jest powiedziane, proroka takiego jak ja, Mojżesz mówi, takiego jak ja. Mojżesz był pośrednikiem. Czyli Bóg posłał swojego Syna i włożył w jego usta swoje słowo i to słowo Syn nam przyniósł. Słowo od Ojca, słowo pojednania, które mówi, że kto wierzy, będzie zbawiony. Czy to jest trudne wierzyć? Czy to jest trudne przyjąć zbawienie z łaski? Ty nic nie musisz do tego dołożyć. Pamiętaj, jesteś istotą wieczną. To nie jest tak, że śmierć jest końcem wszystkiego. Tak jak niektórzy ludzie myślą, dają się złapać w pułapkę. Diabeł zresztą ludzi do tego prowadzi, do kroku do samobójstwa. Tych samobójstw jest coraz więcej i coraz więcej. Te dane statystyczne są naprawdę przerażające. Jak wielu ludzi, to młodych, targa się na swoje życie, kończy ze swoim życiem. Wiecie, dlaczego oni to robią? Bo mają depresję, bo nie widzą sensu, bo nie mają żadnej przyszłości, żadnej nadziei, nie potrafią sobie radzić z problemami życia i myślą, że śmierć to jest koniec tego cierpienia. Oni myślą, że śmierć rozwiąże ten problem. Myślą, że jak się zabiją, jak pozbędą się życia, to jest koniec. Oni sobie spokojnie usną, nie będą musieli już tak cierpieć, nie będą musieli wszystkiego znosić, tego co znoszą, nie będą musieli już się zastanawiać, głowić. Tak myślą, ale tak naprawdę śmierć jest początkiem czegoś, tak jak słyszeliśmy. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek, kiedy człowiek umiera, umiera tylko jego ciało, które i tak będzie podniesione w dniu, kiedy Chrystus powróci. Ale duch i dusza dokądś idzie. Ty nie tracisz świadomości, nie tracisz poznania, nie tracisz świadomości, kiedy umierasz. Dlatego człowiek powinien być gotowy na śmierć. I Biblia uczy nas o tym, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela, bo w dniu żałoby... W domu żałoby widzi się koniec wszystkich ludzi. I tam człowiek zastanawia się nad swoim życiem. I tam człowiek musi zadać sobie parę pytań. Być w domu żałoby jest wielkim błogosławieństwem i większym niż w domu wesela. Bo zastanawiasz się nad sobą, dokąd idę, dokąd zmierzam, co stanie się po śmierci. Niektórzy ludzie odrzucają tę myśl. Mów o czymś przyjemniejszym, nie mów o śmierci. Ale tak naprawdę śmierć, bracia i siostry, apostoł Paweł mówił, że go pociąga. To była dla niego największa przyjemność, być z Jezusem już. On wiedział, że tylko właśnie to go dzieli. Śmierć go dzieli, on tylko to ciało go dzieli. Chciał z tego ciała wyjść i być z Panem. Powiedział, bo to daleko lepiej, skoro tak jest powiedziane w Biblii, a wiemy, że Biblia jest prawdomówna, to bracia i siostry, śmierć wcale nie jest czymś nieprzyjemnym. Tu na ziemi tak. Ponieważ ci, którzy zostają, płaczą, to jest separacja. Ale idziemy wszyscy w jednym kierunku. Kiedyś się spotkamy. To nie jest tak, że tak jak ci, którzy nie znają Boga, ktoś umiera, to już koniec jest załamany, po prostu nie wie, co robić, rzuca się na ziemię. A widziałem takie spazmy, kiedy ludzie dostają. Ale jeśli ktoś odchodzi do Boga, bracia i siostry, no jest smutek, są i łzy, ale jest pociecha, jest radość, ludzie się cieszą, ponieważ wiedzą, że kiedyś na pewno się spotkamy, kiedyś będziemy razem, wszyscy razem będziemy. Idziemy w jednym kierunku, zmierzamy do jednego domu, który Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. A więc w objawieniu Jana możemy czytać o tym miejscu, które Bóg przygotował dla ludzi, dla tych, którzy zostali zbawieni przez Chrystusa, którzy zostali uwolnieni przez Jezusa, którzy w Niego uwierzyli. Czytamy w 21 rozdziale objawienia Jana i widziałem nowe niebo, nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I ludzie się zastanawiają, jak to pierwsze niebo i ta pierwsza ziemia, jak to może przeminąć? Jak to może zostać zniszczone, unicestwione? I jak to też Bóg stworzy tą drugą ziemię, no skoro stworzył tą i nie miał z tym problemu, to nie zastanawiajmy się swoim małym umysłem, ponieważ i tak tego nie pojmiemy, po prostu wiemy, że tak będzie. Bo Biblia tak mówi i to mi wystarczy. Ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, rozkładać na czynniki pierwsze. Słowo Boże mówi, że będzie nowa ziemia, nowe niebo i Pan jest Bogiem prawdomównym. I czytamy, widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. Czyli przybytek to jest miejsce spotkania, obcowania. To jest to nowe miejsce, w którym Bóg chce być z ludźmi. I będzie mieszkał z nimi Bóg. Jezus będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Dlaczego śmierci nie będzie? Ponieważ grzechu nie będzie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierci już nie będzie. Smutku nie będzie. Krzyku nie będzie. Nie będzie tego, co czytaliśmy w księdze Ozeasza. Morderstwa za morderstwami, zdrady za zdradami, cudzołóstwa, niewierność. Nie będzie cierpienia, ponieważ nie będzie grzechu. Będzie poznanie Boga. Będzie poznanie Pana. Smutku, krzyku, mozołu nie będzie. Pierwsze rzeczy przeminęły i rzekł ten, który siedział na tronie. Oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. To jest niesamowite potwierdzenie Boga. Przecież rzadko zdarza się. Pan Jezus, jeśli chciał coś podkreślić, mówił zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli mówił ważną jakąś rzecz, którą miał do przekonania, do przekazania. A tutaj czytamy, napisz, gdyż to są słowa pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Pragnącemu dam darmość ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I teraz czytamy o tych, których nie będzie w tym mieście, którzy nie wejdą, nie będą mieli działu w tym mieście. Czytamy udziałem zaś bojaźliwych. Taki człowiek, który ciągle się boi. Boi się opinii ludzi. Boi się, co pomyśli ciocia, babcia, dziadzio. Boi się tego, jak ja pójdę za Panem Jezusem. A nie boi się na przykład kraść, kłamać i nie myśli, co dziadzio myśli, czy babcia. Albo pić, brać narkotyki. To już go nie obchodzi, co babcia, czy dziadzio myśli. Ale jeśli nawraca się do Boga, to już pojawia się ten lęk, ten strach. Co oni sobie o mnie pomyślą? Że jestem jakiś sekciarz? Że to kto ja jestem? Udziałem bojaźliwych, ci, którzy się boją, ci, którzy nie chcą brać krzyża swego, nie chcą znosić tego cierpienia dla Chrystusa. Ale bracia i siostry, to jest przyjemne, bo Bóg tak naprawdę uwalnia cię od strachu przed ludźmi. Nie musisz bać się ludzi, uwalnia. Jesteś wolnym człowiekiem, masz odwagę i wiarę. I w końcu możesz podnieść swoją głowę. Nie musisz chować jej w piach jak struś. Bać się i uciekać. To świat chodzi do góry nogami, a nie my. To ludzie po prostu powinni się wstydzić, a nie my, bracia i siostry. Bo my jesteśmy naprawdę pojednani z Bogiem. I tu jest powiedziane udziałem bojaźliwych, niewierzących. Ci, którzy nie wierzyli. Podważali Boże Słowo. Skalanych, zabójców. Wszeteczników, czarowników, czyli czytamy o czarownikach, wszetecznikach, tych okultystach, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga, to jest to straszne miejsce, o którym wspomniał już Marcin. To jest miejsce wiecznego potępienia, to jest miejsce wiecznego cierpienia, gdzie znalazł się bogacz, zwróćmy uwagę w tej historii, którą Pan Jezus opowiedział, że bogacz, ten, który był tak bardzo bogaty i ucztował codziennie, wystawnie, znalazł się nagle w takim miejscu. I on prosił chociaż krople wody, żeby ochłodzić jego język. Tak bardzo cierpiał, tak bardzo mękę wielką cierpiał, nie do opisania. Będzie to właśnie jezioro płonące ogniem. Póki co Bóg zbawia nas, bracia i siostry. Zbawia od strachu, od lęku, zbawia od niewiary, zbawia od skalania, zbawia od jakichkolwiek czarów, od wszeteczeństwa, od bałwochwalstwa, od kłamstwa, od wszystkiego rodzaju, każdego rodzaju grzechu. Bóg zbawia. Jeśli kto uwierzy w Jezusa, w Syna Bożego, żyć będzie. Tak mówi Biblia. Jeśli przyjmiesz Go jako Króla Pana swojego, będziesz żył. Chcesz Go słuchać, tak jak jest tu powiedziane. Proroka takiego, jak ja jestem, wzbudzi wam Bóg. Jego słuchać będziecie. A co ten prorok nam przyniósł? Słowo. Więc czego mamy słuchać? Słowa Bożego, bracia i siostry. Nie jakichś historyjek, nie jakichś zabawiaczy, nie jakich ludzi, którzy slangiem głoszą po to, żeby, nie wiem, jakoś aplauz znaleźć, którzy handlują Bożym Słowem. Bo do tego już dochodzi, że sprzedaje się wręcz bilety na jakieś ewangelizacje, podczas gdy apostoł Paweł powiedział, my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. Nie bierzemy nic. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Bóg zatroszczy się o życie każdego swojego sługi, Ale kto to myślał, żeby robić bilety na ewangelizację? Musisz mieć bilet wstępu. Jeśli nie masz, nie wejdziesz. Co to? O co tu chodzi? Bracia i siostry, naprawdę bądźmy trzeźwi. Wierzmy słowo Boga do serca. Pamiętajmy, Syn Boży przyszedł po to, aby szukać to, co zginęło. Aby złamać wszelką moc jarzma, przekleństwa. Abyś nie musiał, nie wiem, powielać grzechów swoich przodków. Abyś nie musiał robić tego, co robili twoi przodkowie. Abyś nie musiał się kłaniać bałwanom. Abyś nie musiał modlić się do jakichś martwych posągów. Abyś nie musiał kalać się jakimś okultyzmem. Abyś mógł przekazywać błogosławieństwo swojemu pokoleniu. Bo zwróćmy uwagę, że ten sam Bóg, który powiedział, że do czwartego pokolenia będzie przeklinał tych, którzy zajmują się grzechami obrzydliwości, to ten sam Bóg powiedział, że do tysięcznego pokolenia będzie błogosławił tych, którzy uwierzyli w Niego. Czyli to jest nieskończoność. Będę błogosławił. Nawet jeśli twoje dziecko nie poszło twoją drogą, to ty masz prawo powoływać się na tą obietnicę, że Bóg obiecuje błogosławić twoje pokolenie i modlić się i trzymać Boga za to słowo. Panie, ty dałeś obietnicę, że jeśli ja uwierzę, to moje potomstwo będzie błogosławione aż do tysiącznego pokolenia. Więc ja teraz ci wierzę, ja ufam w to słowo i proszę cię, Panie, abyś skruszył serce moich, tych, którzy są, nie wiem, no, krewnymi, dziećmi, kimkolwiek. Panie, spraw, daj, by ta prawda Bożego Słowa przekonała ich. Daj, aby to się stało i w ich życiu. Wiecie, Bóg jest naprawdę łaskawy, jest dobry, jest wierny, jest prawdomówny. Dla nas to może wyglądać coś bardzo źle, ale wiecie, Pan uczy nas, przez różne doświadczenia uczy nas, kształtuje, szlifuje, aż ulepi, zrobi takie naczynie, które mu się podoba, które jest piękne, którego będzie mógł używać i będzie coraz bardziej używał. A więc chciejmy mu podziękować, powstańmy, aby modlić się do Pana Jezusa.